Tak jak brat Andrzej zaznaczył, minęła połowa naszej konwencji pierwszego dnia. Mogło się zdarzyć, że z kimś z braterstwa się nie przywitałem, dlatego wybaczcie. Chciałbym was wszystkich powitać słowami naszego Pana, pokój wam. Postaram się zastosować do tego, co prosi brat Andrzej. Będę starał się mówić wolniej, ale gdybym mówił bardzo szybko, to proszę mnie napomnieć, bo ja czuję się u was jak u siebie w domu, a w domu mówię bardzo szybko, dlatego może to troszkę być niedogodnością. Proszę braterstwa, przed nami widnieją słowa psalmisty Dawida. Bardzo, bardzo piękne słowa. Dla mnie te słowa mają taki osobisty wydźwięk, dlatego że osoba, która przyprowadziła mnie do prawdy, dzięki której ja dzisiaj tutaj mogę przed wami stać, bardzo ten psalm lubiła. Nie pamiętam nigdy modlitw osób, które się modlą, ale pamiętam, że ta osoba w każdej swojej modlitwie przytaczała właśnie słowa psalmisty Dawida. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha nieprawego odnów. I myślę, że tutaj, będąc na tym miejscu, wszyscy zastanawiamy się, w jaki sposób to serce, o które prosimy Dawid, o które prosił Dawid i my prosimy Pana Boga, w jaki sposób to serce zostanie odnowione, w jaki sposób to serce zostanie oczyszczone. I myślę, że mamy świadomość, że sama modlitwa, sama prośba niewiele da, że oprócz tego potrzebne jest także nasze działanie, że my sami musimy coś zrobić, abyśmy tego stanu, o którym pisze psalmista Dawid, mogli dostąpić. I tutaj z tego miejsca słyszymy dużo rad, słyszymy dużo słów, które mają nam w tym dopomóc, które mają sprawić, że będziemy lepszymi, że już teraz to nasze serce będzie inne, a myślę, że w przyszłości okaże się, jaki jest ten stan właściwy. W jaki sposób mamy dochodzić do tego czystego serca? Myślę, proszę braterstwa, że jednym z najlepszych sposobów jest badanie Słowa Bożego. Bo Słowo Boże bardzo często w Piśmie Świętym jest przedstawiane jako woda, która oczyszcza. I myślę, że tak samo to Słowo Prawdy nas oczyszcza. Ale nie wystarczy samo czytanie, bo to jest za mało. Potrzebne jest jeszcze badanie, potrzebne jest jeszcze zastanawianie się nad tym. W poprzednim wykładzie brat Leszek mówił nam dosyć dużo na temat proroc dotyczących dnia dzisiejszego. Ja także przy braterstwa będę mówił o pewnym proroctwie, bardzo dobrze nam wszystkim znanym, proroctwie, które dotyczy także i dni, w których my żyjemy. Kiedy zastanawiałem się nad tym proroctwem, zwróciłem uwagę na taki drobny szczegół. Kiedy powstawał Kościół, pierwotny Kościół, kiedy przyszedł nasz Pan, kiedy powoływał apostołów, kiedy później szli za Jego głosem inni uczniowie, to pośród tego grona panowała bardzo wielka radość. Apostoł Święty Paweł w cytowanym poprzednio słowach listu do Tesaloniczan powiedział, aby ci, którzy słuchają, którzy idą za głosem Pana, aby nie lekceważyli proroctw. I myślę, proszę braterstwa, że dla pierwotnego Kościoła to była bardzo wielka radość, kiedy czytali proroctwa mówiące o przyjściu Mesjasza i widzieli, że ten Mesjasz przyszedł, że te proroctwa, które były zapisane wiele, wiele lat wcześniej, że te proroctwa wypełniają się na ich oczach. I zauważmy, proszę braterstwa, że podobna sytuacja występuje dzisiaj, przy końcu wieku Ewangelii. My, którzy żyjemy tutaj na świecie, kiedy czytamy proroctwa, widzimy, że one się wypełniają. I myślę, że z tego powodu w naszych sercach pojawia się wielka, wielka radość. Bo widzimy to nie tylko oczyma wiary, ale także bardzo często widzimy to naszym literalnym wzrokiem. Wiele proroctw przez całe wieki było dla wierzących zasłonięte. Wiele proroctw oni nie rozumieli. Nie rozumieli, tak jak było wspomniane, proroctwa o wtórnym przyjściu. Nie rozumieli wielu, wielu innych rzeczy, które były przez proroków przepowiedziane. Ale Pan Jezus powiedział, że nadejdzie taki czas, kiedy te proroctwa staną się jasne. Pamiętamy słowa, które były skierowane do proroka Daniela, kiedy otrzymał on zalecenie, aby to, co usłyszał, to, co się dowiedział, aby zapieczętował. Aby to, co on usłyszał, zostało objawione w przyszłym czasie. Nasz Pan w Ewangelii świętego Łukasza w 12 rozdziale, a 37 wersecie powiedział takie słowa. Błogosławieni oni słudzy, których gdy Pan przyjdzie, czujących znajdzie. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze, a posadzi ich za stół, a przechadzając się będzie im służył. I ja mam świadomość, jestem przekonany o tym, że żyjemy właśnie w tym czasie, kiedy Pan przechadza się pośród nas, tak jak to powiedział, i nam służy. Służy nam pokarmem, który bardzo często określamy jako pokarm na czas słuszny. Chciałbym, proszę braterstwa, przypomnieć proroctwo, które jest nam wszystkim bardzo dobrze znane. I po części mam taką świadomość, że mogą się także pojawić różne myśli co do tego proroctwa. Chciałbym przypomnieć słowa proroka Daniela, które zostały zapisane przez niego w drugim rozdziale. I myślę, proszę braterstwa, że jako wieloletni badacze Pisma Świętego wiecie, co w tym rozdziale jest napisane. Tam został zapisany przez proroka pewien sen. Historia, która wydarzyła się za czasów króla Nabuchodonozora. Króla, który wtedy panował w Babilonii, jak pamiętamy z historii, naród izraelski za jego panowania znalazł się w niewoli. Pośród narodu izraelskiego zostali wybrani wielu mężów, można tak powiedzieć, którzy byli przygotowywani do służenia w tym królestwie babilońskim. Między innymi był także wybrany i Daniel, i jego trzej przyjaciele. Ale pewnej nocy Nabuchodonozor otrzymał sen. Sen, którego nie potrafił zrozumieć. Sen, który go bardzo mocno zatrwożył. Jak wiemy z historii świata, w tamtym czasie królowie mieli swoich mędrców, mieli swoich takich wieszczy, jasnowidzów, którzy bardzo często mówili im, w jaki sposób mają postępować, co mają zrobić, czy wojna, którą będą chcieli wytoczyć, będzie wojną wygraną, czy też wojną przegraną. Nabuchodonozor także miał takie grono mędrców, które stało koło niego i on do nich się zwrócił z prośbą, może nie w zasadzie nie prośbą, ale było to żądanie. Powiedział im, wytłumaczcie mi mój sen. Mędrcy, gdy usłyszeli jego słowa, no troszkę się zatrwożyli i powiedzieli, no dobrze, wytłumaczymy ci twój sen, ale powiedz nam, co tobie się śniło. Myślę, proszę braterstwa, że każdy z nas, chyba nieraz, może troszkę więcej, miał w swoim życiu taką noc, kiedy obudził się zatrwożony, bo coś nam się przyśniło, a rano nie potrafiliśmy sobie przypomnieć, co to było. I gdybym ja dzisiaj kogoś z braterstwa poprosił, aby ktoś powiedział mi, co mi się dzisiaj śniło, to byście powiedzieli, że to jest niemożliwe, że nie macie takiej mądrości, nie potraficie w ten sposób powiedzieć, abyście opowiedzieli mój sen. I mędrcy króla Nabuchodonozora także mu powiedzieli, że to jest niemożliwe. My nie potrafimy powiedzieć tobie twojego snu, chyba że ty nam go opowiesz, jaki on był. Nie wiemy, proszę braterstwa, czy rzeczywiście Nabuchodonozor nie pamiętał tego snu, tak jak powiedział, czy być może też chciał sprawdzić, jaką mądrość posiadają ci, którzy przepowiadają mu przyszłość. W księdze Daniela, w drugim rozdziale, a 10 i 12 wersecie, mamy zapisaną odpowiedź tych mędrców na żądanie króla Nabuchodonozora. Daniel zapisał to tak. Odpowiedzieli Chaldejczycy królowi i rzekli, nie masz człowieka na ziemi, który by tę rzecz królowi oznajmić mógł. Do tego żaden król, książę albo pan o taką rzecz nie pytał żadnego mędrca i praktykarza i Chaldejczyka. Bo rzecz, o którą król się pyta, trudna jest, a nie masz nikogo, co by mógł ją królowi oznajmić oprócz bogów, którzy nie mieszkają z ludźmi. Z tej przyczyny zastrożył się król i rozgniewał się bardzo, a rozkazał wytracić wszystkich mędrców babilońskich. Dalsza historia nam mówi, że król wydał dekret, którym nakazał wytracić wszystkich mędrców. Wszystkich tych, którzy uważali się w tym królestwie za mądrych, którzy mu doradzali, on nakazał, aby pozbawić ich życia. W tym gronie znaleźli się także Daniel i jego trzej przyjaciele. Kiedy Daniel usłyszał o wyroku króla, kiedy dotarł do niego ten dekret, to zatrwożył się bardzo, bo wiedział, że umrze bardzo, bardzo wielu ludzi. I zapytał się, dlaczego ten wyrok jest taki srogi. Kiedy otrzymał odpowiedź, dlaczego król nakazał, aby wszystkich wytracić, on sam udaje się do króla, do Nabuchodonozora i prosi go, aby dał mu czas, aby dał mu czas na wyjaśnienie tego, co się rzeczywiście królowi przyśniło. Następnie bardzo piękna postawa Daniela. Daniel zwraca się do swoich towarzyszy z prośbą o modlitwę. Ale zobaczmy, że braterstwa, kiedy czytamy słowa tej historii, Daniel nie mówi, żeby Pan Bóg objawił mnie Danielowi, ale prosi, sprawdźcie, pomódlmy się razem, aby Pan Bóg objawił nam wszystkim, nam trzem, to, co zostało, co się przyśniło królowi Nabuchodonozorowi. Daniel wiedział, że ten sen nie może wyjaśnić żaden z mędrców babilońskich. Zauważmy, że mędrcy babilońscy także zdawali sobie z tego sprawę i tak jak żeśmy czytali wcześniej w 11 wersecie, tą sprawę, ten sen może objaśnić tylko Bóg, który nie mieszka z ludźmi. Oni wiedzieli, że jest ktoś wyższy, ktoś, kto tym wszystkim kieruje. Różnica między nimi a Danielem była taka, że Daniel nie tylko wiedział, ale także w tego Boga wierzył. Daniel miał na uwadze słowa psalmisty Dawida z psalmu 135, a wersety od 15 do 17, kiedy psalmista już bardzo, bardzo dawno temu opisywał bożków chaldejskich, bożków kananejskich i powiedział, że są to bałwany pogańskie. Srebro i złoto są robotą rąk ludzkich. Usta mają, a nie mówią, oczy mają, a nie widzą, uszy mają, a nie słyszą, a nie mają tchnienia w ustach swoich. I zobaczmy, proszę braterstwa, że prośba Daniela zostaje wysłuchana. Pan Bóg objawia mu nie tylko to, co się przyśniło królowi, ale także daje mu wyjaśnienie, jakie znaczenie ma ten sen. W drugim rozdziale Księgi Daniela, w wersetach od 19 do 23, mamy opisane błogosławienie Pana Boga przez Daniela. Daniel, kiedy usłyszał widzenie, kiedy usłyszał jego znaczenie, podziękował za to Panu Bogu tymi słowami. Wtedy objawiona jest Danielowi w widzeniu nocnym ta tajemnica, za co Daniel błogosławił Bogu Niebieskiemu. A mówiąc, Daniel rzekł: niech będzie imię Boże błogosławione od wieku aż na wieki, albowiem mądrość i moc Jego jest. On sam odmienia czasy i chwile, rzuca królów i stanowi królów, daje mądrość mądrym, a umiejętnym rozum. On odkrywa rzeczy głębokie i skryte, zna, co jest w ciemnościach, a światłość w nich mieszka. Ciebie ja, o Boże ojców moich, wysławiam i chwalę, żeś mi dał mądrość i moc. Owszem, żeś mi teraz oznajmił to, o cośmy Cię prosili, boś nam sen królewski oznajmi. To, że Pan Bóg oznajmi to proroctwo dwóm osobom, znaczy o jego wielkim znaczeniu. Jak pamiętamy, w prawie zakonu był przepis, który mówił, że dopiero po zeznaniu dwóch lub trzech świadków przewinienie było uważane za prawdziwe. I myślę, że to, że Pan Bóg daje to proroctwo, daje ten sen dwóm ludziom, dwóm niezależnym, daje sen królowi i daje sen Danielowi, pokazuje, że to proroctwo jest dla nas prorocem niezwykle ważne. Daniel udaje się do hetmana, potem do króla i wykłada mu to, co Bóg objawił. Najpierw królowi w śnie, którego on nie pamiętał, w śnie, który go bardzo przeraził, a potem objawi to samo Pan Bóg Danielowi. W księdze Daniela, w drugim rozdziale od 25 do 35 wersetu, mamy zapisane następujące słowa. Wtedy Arioch z kwapieniem wprowadził Daniela do króla i tak mu rzekł: znalazłem męża z więźniów synów judzkich, który ten wykład królowi oznajmi. Odpowiedział król i rzekł Danielowi, któremu imię było Baltazar: izali ty mnie możesz oznajmić sen, którym widział i wykład jego? Odpowiedział Daniel królowi i rzekł: tajemnicy, o którą król pyta, mędrcy, praktykarze, czarnoksiężnicy i wieszczkowi królowi oznajmić nie mogą. A wszakże jest Bóg na niebie, który objawia tajemnicę, a on okazał królowi Nabuchodonozorowi, co ma być potomnych dni. Sen twój i widzenie, któreś widział na łoże twoje, te są. Tobie, o królu, przychodziło na myśl na łożu twoim, co by miało być na potem, a ten, który odkrywa tajemnicę, oznajmił ci to, co ma być. Mnie też, nie przez mądrość, która by przy mnie była nad wszystkich ludzi. Tajemnica ta objawiona jest, ale przez modlitwę, aby ten wykład królowi oznajmiony był, a iżbyś się w myśli serca Twego dowiedział. Tyś, król, widział, a oto obraz jeden wielki. Obraz to był wielki, a blask jego znaczny stał przeciwko Tobie, który na wejrzeniu był straszny. Tego obrazu głowa była ze złota szczerego, piersi jego i ramiona jego ze srebra, brzuch jego i biodra jego z miedzi, golenie jego z żelaza, nogi jego częścią żelaza, a częścią z gliny. Patrzyłeś na to, aż odcięty był kamień, który nie bywał w ręku, a uderzył ten obraz w nogi jego żelazne i gliniane i skruszył je. Wtedy skruszyło się z połem żelazo, glina, miedź, srebro i złoto, a było to wszystko jako plewy na bojowisku w lecie i rozniósł to wiatr, tak że ich na żadnym miejscu nie znaleziono. A kamień on, który uderzył o obraz, stał się górą wielką i napełnił wszystką ziemię. To w swoim śnie widział Nabuchodonozor. Nie rozumiał tego, co mu się przyśniło, ale sam obraz, sam widok tego posągu sprawił, że w jego sercu pojawił się strach, że pojawiło się wielkie przerażenie. Zauważmy, proszę braterstwa, że złoto, srebro, miedź, a także i żelazo wydają bardzo wielki blask, jeśli się odbije w nich światło. Żelazo, aby się to światło odbije, musi być wypolerowane. To sprawiło, że Nabuchodonozorowi w jego sercu pojawił się lęk. Do tego zobaczył jeszcze wielkość tego posągu, że był on bardzo, bardzo wielki. Ale zauważmy, że Danielowi nie tylko został objawiony sen, który się przyśnił królowi, ale także jego znaczenie. Od 36 do 45 wersetu czytamy następujące słowa. Ten ci jest sen, wykład też jego powiem przed królem. Tyś królu, królem królów, bo tobie Bóg niebieski królestwo, moc, potęgę i sławę dał. I wszystko, gdzie jedno mieszkają synowie ludzcy, zwierz polny i ptactwo niebieskie, dał w rękę twoją i postanowił cię panem nad tym wszystkim, a tyś jest to głową złotą. Ale po tobie powstanie królestwo insze, podlejsze aniżeli twoje, a inne królestwo trzecie miedziane, które panować będzie po wszystkiej ziemi. A królestwo czwarte będzie mocne jak żelazo, bo jako żelazo łamie i kruszy wszystko. Jako żelazo, mówię, kruszy wszystko, tak i ono połamie i pokruszy wszystko. A iżeś widział nogi i palce, częścią z gliny garncarskiej, a częścią żelaza, królestwo rozdzielone znaczy, w którym będzie nieco mocy żelaznej, tak jak widział żelazo zmieszane z skorupą glinianą. Ale palce nóg, częścią żelaza, a częścią z gliny, znaczą królestwo częścią mocną, a częścią do skruszenia snadne. A iżeś widział żelazo zmieszane z korupą glinianą, znaczy, że spokrewnią się z tobą ludzie, a wszakże nie będzie się trzymał jeden drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną. Ale za dni tych królów Bóg zbudzi Bóg niebieski królestwo, które na wieki zepsute nie będzie, a królestwo to ma na inszy naród nie spadnie, ale ono połamie i koniec uczyni tym wszystkim królestwom, a same stać będzie na wieki. Taką jakoś widział i z góry ocięty był kamień, który nie bywał w ręku, a skruszył żelazo, miedź, glinę, srebro i złoto. Przez to Bóg wielki królowi oznajmił, co ma być potem i prawdziwy jest ten sen i wierny wykład jego. Dzisiaj, proszę braterstwa, kiedy czytamy to proroctwo, słowa tego proroctwa, to wiemy, że Pan Bóg w tym śnie, w tym posągu pokazał Nabuchodonozorowi Danielowi historię świata od czasów króla aż do czasów końca wieków Ewangelii. Jest to historia bardzo szczególna, historia, która mówi o losach królestw ziemskich, o rządach pogańskich, które w tym czasie sprawowały władzę na ziemi. Pierwsze królestwo, głowa, było wykonane ze złota. I Daniel powiedział, że to królestwo przedstawia królestwo Nabuchodonozora. Tym królestwem był Babilon. Jedna głowa wykonana ze złota wskazuje na zwartość i jedność Imperium Babilońskiego. To imperium miało tylko jednego władcę. Przepraszam. Historycznie, kiedy popatrzymy na to imperium, to zauważymy, że ono dzisiaj jest znane przede wszystkim ze sztuki, znane jest z nauki, znane jest z pięknego obrazu, jakim są wiszące ogrody, które przez wielu były nazywane jako jeden z cudów starożytnego świata. Babilon był bardzo często nazywany także miastem złotym. Drugie królestwo, które zostało wymienione we śnie, w posągu, zostało przedstawione jako srebro. Aby jaśniej zrozumieć, o jakie królestwo tutaj chodzi, musimy spojrzeć na inne widzenie, które także było dane Danielowi, a które zostało zapisane w 7 i 8 rozdziale jego proroctwa. Ja nie będę, proszę braterstwa, szczegółowo omawiał tamtego widzenia, dlatego że gdybyśmy chcieli szczegółowo omówić jedno i drugie i trzecie, to naprawdę by nam zajęło tutaj bardzo dużo czasu. Wspomnę tylko na niektóre rzeczy, które są wspólne także jak dla widzenia o posągu, jak i dla tego widzenia, które miał prorok Daniel. One także dotyczą tego samego czasu, ale możemy powiedzieć, że jest to jak gdyby spojrzenie z innej strony. W 8 rozdziale Daniel zapisał wytłumaczenie widzenia, jakiego miał o barannie i koźle. I kiedy, proszę braterstwa, będziemy czytali to widzenie, kiedy będziemy czytali opis tego widzenia, to zauważymy, że tam zostały wymienione nazwy dwóch królestw. Królestw, które następowały bezpośrednio, kolejno po sobie. Królestw, które obejmowały władzę nad ówczesnym światem. Tam zostały wspomniane Medo-Persja i Grecja. I kiedy, proszę braterstwa, popatrzymy na historię świata, to zauważymy, że tym królestwem, które zwyciężyło Babilon, które po Babilonie przejęło władzę nad ówczesnym światem, w pierwszym była właśnie Medo-Persja. Medo-Persja to królestwo, które objęło umownie nad światem władzę. Daniel pisze o tym w swojej księdze i możemy tutaj uważać, że jego słowa, jego twierdzenie jest prawdziwe, dlatego że jak czytamy historię w księdze Daniela, to zauważymy, że Daniel żył tak i w Królestwie Babilońskim, jak i w Królestwie Perskim, które w późniejszym czasie władzę nad Królestwem Babilońskim objęło. W tym Królestwie Medoperskim Daniel zajmował bardzo wysokie stanowisko, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. Cieszył się poważaniem ówczesnych władców, ale także i z drugiej strony wiemy, że to poważanie, które posiadał u królów, wzbudzało zazdrość u pozostałych satrapów i przyczyniło się do tego, że Daniel z tego powodu przechodził różne doświadczenia. W proroctwie w 2 rozdziale w czasie snu królestwo to zostało opisane jako pierś i ramiona, które były wykonane ze srebra. Dwoje ramion przedstawia dwie części królestwa Medo-Persji. W 8 rozdziale, a 3 wersecie królestwo to zostało zilustrowane przez dwa rogi. Jeżeli wczytamy się w tamte słowa, to zauważymy, że jeden róg tam był większy od drugiego. To symbolizowało, przedstawiało, że naród Medów był silniejszy od Persów. I dwa ramiona, które były na posągu, także przedstawiały nam te dwa narody, które były połączone jako jedno królestwo. Ta część posągu, tak jak już wspomniałem, była wykonana ze srebra, z metalu, który jest mniej szlachetny od złota, metalu, który przez wielu jest bardzo, bardzo często niedoceniany. Podczas gdy Medowie i Persowie rządzili w podległych sobie królestwach tak zwaną silną ręką, Babilończycy mieli odmienne zachowania. Zauważmy, że kiedy Nabuchodonozor zajął Izrael, to część tych mężów, młodych młodzieńców, których przyprowadził do Babilonu, wziął na swój dwór. Wziął ich po to, aby ich wykształcić, po to, aby przygotować ich do pełnienia władzy w jego imieniu na podległych sobie terenach. Medopersowie takiej metody nie stosowali. Tak jedni, jak i drudzy różnili się w kwestiach pewnych budowli, w kwestiach zamiłowania do bogactwa, jak i do luksusu. Pomimo tego, że tak i jedni, jak i drudzy mieli bardzo, bardzo wielkie ambicje w tym kierunku. Tak jak w Babilonii król był jeden i tylko on podejmował decyzje, tak w królestwie Medopersów już tak nie było. Tam król nie mógł podejmować decyzji tak jak on uważał, dlatego że odpowiadał przed innymi przywódcami. Tam pewne rzeczy, pewne decyzje były konsultowane. Królowie Persy utracili z czasem swój majestat, utracili swoje bogactwo. To królestwo, pomimo swojej wielkości, nie było tak zjednoczone jak Babilończycy. Być może, że był to jeden z powodów, że to królestwo upadło, że bardzo szybko zostali pokonani przez przywódcę Greków Aleksandra Wielkiego. Być może, że także innym powodem tego, że to królestwo upadło, to literalne królestwo upadło, był zwyczaj korzystania z podbitych armii w toczeniu wojny. Kiedy Persowie szli na wojnę, to wykorzystywali do tego wojska podległych ludów. A myślę, przebraterstwa, że wszyscy sobie zdajemy sprawę, jak walczą niewolnicy, którzy się do czegoś przymusza. Oni są niechętni, oni nie oddają swojego życia za swojego władcę, za swojego króla, tak jak rodowici mieszkańcy. Następne królestwo, które zostało wspomniane przez proroka Daniela, to Grecja. Daniel w drugim rozdziale, a 39 wersecie powiedział, że potem będzie trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię. W 8 rozdziale, a 21 wersecie, kiedy anioł Gabriel wyjaśnia Danielowi jego widzenie, to trzecie królestwo nazywa z imienia i nazywa je Grecją. Z historii wiemy, że Aleksander Wielki, przywódca Greków, podbija takie samo prawie terytorium, jak podbijali Medowie i Persowie. Tam, gdzie przedtem rządzili Medowie, gdzie rządzili Persowie, swoją władzę zaprowadził Aleksander Wielki. Aleksander sprawił, że królestwo greckie było królestwem bardzo, bardzo wielkim, że było to możne jedno królestwo, ale tak jak zostało to przepowiedziane w proroctwie. Kiedy Aleksander umiera, kiedy zostaje mu odebrane życie, jego królestwo, Grecja, zostaje podzielone pomiędzy czterech jego generałów. To jest obraz, który został zawarty w następnym zapisie w 8 rozdziale proroctwa Daniela. Bardzo ciekawa myśl, informacja jest taka, że kiedy Daniel żył, Grecy żyli w kilku odizolowanych od siebie plemionach. Plemiona, które wtedy nie stanowiły jeszcze jednego narodu. Co ciekawsze, w czasach Daniela, kiedy Daniel pisał swoje proroctwo, w ogóle nie była znana nazwa Grecja. I myślę, przebraterstwa, że to znowuż jest jak gdyby dowód, że to proroctwo zostało otrzymane od Pana Boga. Bo tylko przez Boga, tylko w Jego widzeniu, w mądrości danej przez Niego, można było zobaczyć królestwo, które będzie dopiero w przyszłości, można było poznać jego nazwę. Hebrajskie słowo, które zostało zarejestrowane przez Stronga pod numerem 3125, pochodzi z określenia Jawan i to określenie oznaczało plemię naród Jończyków. Jończyków, którzy byli protoplastami narodu greckiego. Można też przypuszczać, że z biegiem czasu tłumacze, którzy tłumaczyli słowa proroka Daniela, uspółcześniali tą nazwę i stąd też mogła się pojawić nazwa Grecja. Ale myślę, przebraterstwa, że pomimo tego, że dzisiaj czytamy o Grecji, to właśnie zostało objawione w sposób cudowny Danielowi. To przyszłe królestwo, które w jego czasach, kiedy on jeszcze żył, nie miało żadnego znaczenia, które jeszcze nie zostało, w ogóle nie powstało, kiedy jeszcze Grecy się nie zjednoczyli, on już to widział, że takie królestwo powstanie, że takie królestwo będzie. To zostało mu pokazane, to zostało mu przedstawione. Bardzo ciekawa jest jeszcze informacja, że to samo słowo Biblii Stronga odpowiada prawdopodobnie wyrażeniu 31:96. Braterstwo mogą sobie to później sprawdzić, bo ta Biblia jest dostępna w języku polskim, gdzie to samo określenie zostało przetłumaczone jako wino albo pijak. I myślę, że dlatego, że Grecy zostali tutaj w tym posągu przypodobani do brzucha. Myślę, że to także w jakiś sposób oddaje pragnienia i skłonności Aleksandra, który pragnął bardzo wielkiego luksusu, ale równocześnie, jak to często mówimy, lubił nadużywać mocnego wina, lubił być w stanie, który określamy jako pijany. Brzuch i biodra wykonane były z miedzi, metalu gorszego gatunku niż złoto i srebra. Biodra mogą odnosić się do dwóch głównych następców Aleksandra, czyli narodu Seleucydów i Lagitajczyków, królów syryjskich i egipskich. Aleksander podczas swoich rządów nakazał, aby wszyscy tytułowali go królem świata. Uważał się za kogoś bardzo wielkiego, uważał się za kogoś bardzo, bardzo możnego. To samo królestwo zostało przedstawione w obrazie kozła z rogiem pomiędzy oczyma, to co wspominałem przed chwileczką. Kiedy róg, w tym obrazie wyrósł, zostaje odcięty i to wskazuje na to, że na śmierć Aleksandra Wielkiego, który został od życia odcięty w najlepszych latach, jakbyśmy powiedzieli, w wieku około 30 lat. Miedź jest silnym metalem, ale nie jest metalem wykorzystywanym do spajania innych metali, takich jak żelazo czy złoto. Daniel nie nazywa Królestwa Czwartego, królestwa, które miało nastąpić po Królestwie Grecji, królestwa, które było określone w widzeniu jako Królestwo Żelaza. Nie wiedział, nie znał jeszcze nazwy. Historia świata pokazuje, że to królestwo także jeszcze wtedy nie istniało, jeszcze nie można było mówić o takim królestwie. Kiedy Daniel zobaczył w swoim widzeniu bestie wychodzące z morza, to przy czwartej bestii podał taką myśl, takie pragnienie, zapisane w 7 rozdziale, a 19 wersecie proroctwa Daniela. Daniel pragnął wziąć sprawę o bestii czwartej, która była różna od wszystkich innych, bardzo straszna, której zęby były żelazne, a paznokcie jej miedziane, która pożerała, kruszyła, a ostatek nogami swymi deptała. Czwarta bestia, wspomniana w 7 rozdziale, odpowiada czwartemu królestwu wymienionemu przez proroka Daniela w śnie pokazanym królowi. Zastosowane tutaj żelazo w tym śnie pokazuje, że to królestwo posiadało znacznie większą siłę niż wspomniane wcześniej metale. Zauważmy, że żelazo jest wykorzystywane do wytwarzania młotów, do wytwarzania kowadeł, na których obrabia się inne metale. I chociaż to królestwo nie zostało wymienione przez Daniela z nazwy, to my dzisiaj z zapisów historycznych wiemy, że tym królestwem, które objęło władzę pod Grekach nad całym światem, ówczesnym światem, było Cesarstwo Rzymskie. I zauważmy, proszę braterstwa, że historia nam mówi, że niedużo upłynęło od śmierci Aleksandra Wielkiego, około 100 lat, kiedy wszystkie podległe jemu krainy, które po jego śmierci się rozbiły na 4 prowincje, na 4 osobne królestwa, kiedy te krainy, te królestwa przeszły pod zwierzchnictwo Rzymu, wielkiego mocarstwa, które sprawowało władzę także i nad narodem izraelskim. Tak jak zostało to przepowiedziane przez proroka Daniela, Królestwo Rzymskie, Cesarstwo Rzymskie, kiedy rozpoczynało swoje panowanie nad światem, wszystkie sobie podległe narody miażdżyło, tak jak miażdży złoto, tak jak miażdży żelazo, posiadało taką wielką siłę. Narody, które Rzym podbijał, przestawały być jego wrogami, a stawały się jego poddanymi. Wiemy, jaka to była władza, bo znamy tą władzę, kiedy czytamy opisy w Ewangeliach, kiedy czytamy opisy życia naszego Pana. Wiemy, że to była władza bezwzględna, która potrafiła bez powodu zabić niewinnego człowieka. Cesarstwo Rzymskie jako swój cel miało zdobywanie, miało plądrowanie i panowanie nad innymi narodami. Tak jak dwa ramiona posągu przedstawiały Królestwo Imperium Medów i Persji, Tak samo i golenie, które tutaj widzimy w tym obrazie, przedstawiają nam dwie części Cesarstwa Rzymskiego. Przedstawiają jego wschodnią część, Bizancjum i Konstantynopol, i zachodnią z Rzymem jako stolicą. Część Imperium Rzymskiego, nogi, które także są wymienione przez proroka Daniela, przedstawiają ostateczny podział władzy pomiędzy 10 królestw. Przeczytajmy sobie jeszcze słowa, które zostały zapisane w drugim rozdziale, a w wersetach od 41 do 43. Prorok Daniel o tej ostatniej części posągu mówi tak. A iżeś widział nogi i palce, częścią z gliny garncarskiej, a częścią żelaza, królestwo rozdzielone znaczy, którym będzie nieco mocy żelaznej, tak jakoś widział żelazo zmieszane ze skorupą glinianą. Ale palce nóg, częścią żelaza, a częścią z gliny, znaczą królestwo częścią mocną, a częścią do skruszenia znatne. A iżeś widział żelazo zmieszane ze skorupą glinianą, znaczy, że się spokrewnią z sobą ludzie, a wszakże nie będzie się trzymał jeden drugiego, tak jako żelazo nie może się zmieszać z gliną. Ostatnie imperium zostało przedstawione jako mieszanka żelaza i gliny, co wskazuje na jego słabość, a także w konsekwencji na jego rozpad. Glina bardzo często jest porównywana do kamienia. Możemy powiedzieć, że jest to wręcz imitacja kamienia. Daniel w widzeniu także widział prawdziwy kamień, który oderwał się i który uderzył w posąg. I powiedział, że ten kamień symbolizuje królestwo, które nigdy nie będzie zniszczone. Wiemy, że Daniel miał tutaj na myśli Królestwo Chrystusowe. Glina jest imitacją kamienia. Kiedy glina wysknie, kiedy weźmiemy kawałek gliny do ręki, jeżeli ona jest sucha, to zobaczymy, że ona jest bardzo, bardzo twarda. Jeżeli rzucimy tym kawałkiem w kogoś, to możemy mu zrobić krzywdę, tak jakbyśmy rzucili kamienie. Imitacja kamienia, imitacja gliny przedstawia nam imitację Królestwa Bożego lub Imperium, które miało sobie przypisywać tytuł Królestwa Chrystusowego. Jeszcze przy braterstwa za chwileczkę do tego tytułu powrócę i wyjaśnię go troszkę więcej. Żelazo przedstawia sposób, w jaki to królestwo zostało pokazane w stopach. Pokazuje, że to królestwo wyodrębniło się z Imperium Rzymskiego. I zostało to żelazo, które było przed tym Imperium Rzymskim, czyli posiadało władzę świecką, zostało zmieszane z gliną, która może nam przedstawiać imitację królestwa. Jak wiemy z tłumaczeń także i brata Rasla, to połączenie, to pokazuje nam między innymi na połączenie władzy świeckiej i władzy kościelnej, ziemskiej władzy kościelnej, połączenie państwa i kościoła. Ponieważ glina jest miękka, gdy jest wilgotna, ale jest bardzo krucha, kiedy wysknie, może nam to wskazywać na śmiałe żądania, jakie to królestwo miało wobec świata i może pokazywać, że te żądania, to królestwo było bardzo, bardzo słabe. Patrząc historycznie, za czasów cesarzy rzymskich, Imperium Rzymskie, które stanowiło wtedy władzę nad całym światem, przekształciło się w tak zwane Święte Cesarstwo Rzymskie. Nastąpiło połączenie dwóch rzeczy, władzy kościelnej i władzy świeckiej i sprawiło się, że przyczyniło się do tego, że ta władza starała się spanować nad całym światem. Podczas gdy poszczególne części usiłowały utrzymać z sobą jedność, według proroka Daniela tak samo i ludzie w tym czasie spokrewniali się między sobą, ale tak jak pisze prorok Daniel, oni nie trzymali się jeden drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać nigdy z gliną. Bardzo często o tym czasie mówimy, że przedstawia on nam więzy małżeńskie, jakie powstały pomiędzy królewskimi rodami Europy, które w ówczesnym czasie składały się na cesarstwo, które za swoje zadanie miały zachowanie władzy, miały sprawiać, że władza ich będzie przechodziła z ojca na syna, że zawsze pozostanie pośród tych samych osób. Bardzo często takim wspólnym czynnikiem, który te wszystkie królestwa łączył, te władze łączył, było określenie, którego oni używali, że była ta władza nadana z nadania boskiego. I możemy dzisiaj powiedzieć, że rzeczywiście to był bardzo chwiejny fundament. Proroctwo Daniela wprowadza nas w okres Królestwa Chrystusowego, prawdziwego Królestwa Chrystusowego, nie jego imitacji. 44 werset mówi tak, drugiego rozdziału proroctwa Daniela. Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud, zniszczy i już zsunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. To miało być prawdziwe Królestwo Chrystusowe. To nie miała być imitacja, tak jak glina, ale miał być to prawdziwy kamień. Kiedy, proszę braterstwa, popatrzymy na obraz człowieka, kiedy popatrzycie na mnie, to zauważycie, że największą część mojego ciała stanowią nogi i golenie. I myślę, proszę braterstwa, że jest to także bardzo jasny obraz, bardzo jasny przekaz, że to królestwo, które zostało przedstawione w goleniach i w nogach, to królestwo trwa najdłużej spośród wszystkich tych królestw. Możemy powiedzieć, że ono trwa już ponad 2000 lat i zostanie zniszczone ostatecznie z uderzeniem kamienia, który przez ten cały czas jest formowany. Tak jak pisze Daniel, żelazo nie może zmieszać się z gliną. Nie da się tych dwóch materiałów z sobą połączyć. Ale zauważmy, że w praktyce, w życiu codziennym te dwa materiały są bardzo często ze sobą wykorzystywane. Glina jako materiał bardzo kruchy po wyschnięciu, ale zarazem bardzo plastyczny, kiedy jest mokra, kiedy jest nasączona wodą, bardzo często była wykorzystywana do różnego rodzaju form, do których wlewano roztopione żelazo, z której wykonywano czy to dzwony, czy kule armatnie, czy różne inne przedmioty. Możemy powiedzieć, że glina jest bardzo odporna na wysokie temperatury. Wręcz jeżeli chcemy, żeby naczynie gliniane było jeszcze twardsze, mocniejsze, to jest ono wypalane. W hutnictwie na przykład naczynia, pojemniki, zbiorniki, które są wykorzystywane do przewożenia płynnego żelaza, także są wykładane gliną. I zauważmy, że znowuż żelazo w stanie płynnym, w bardzo wysokiej temperaturze, nie łączy się z gliną, która je otacza. I myślę, proszę braterstwa, że ta część proroctwa może być, jest dla nas bardzo interesująca z tego względu, że dotyczy ona czasów, w których także i nam przyszło żyć, tak jak to było wspomniane w poprzednim wersecie. Bardzo często, kiedy patrzymy na wydarzenia, które mają miejsce na ziemi, zadajemy sobie pytanie dotyczące końcowej części tego proroctwa. Zadajemy sobie pytanie, czy kamień, o którym mówi Daniel, uderzył już, czy jeszcze nie. Wiem, że jeszcze kilka lat temu to pytanie pośród nas, braci polskich, wzbudzało bardzo, bardzo wielkie emocje. Być może, że u was też tak jest. Ja powiem tak, jak ja uważam. Ja uważam, że to jeszcze należy do przyszłości. Prorok Daniel w 44 i 45 wersecie powiedział w ten sposób. Za dni tych królów zbudzi Bóg niebieski królestwo, które na wieki zepsute nie będzie, a królestwo to na inszy naród nie spadnie, ale ono połamie i koniec uczyni tym wszystkim królestwom, a samo stać będzie na wieki. Tak jakoś widział, iż z góry ocięty był kamień, który nie bywał w ręku, a skruszył żelazo, miedź, glinę, srebro, złoto, przez to Bóg wielki królowi oznajmi, co ma być potem i prawdziwy jest ten sen i wierny wykład jego. To królestwo, które zostało przedstawione przez proroka Daniela w kamieniu, miało napełnić całą ziemię. To królestwo zaczęło się już tworzyć jako ten kamień, o którym wspomina Daniel, już za czasów tamtych królów. Moc i autorytet Królestwa Bożego został początkowo zaprezentowany w naszym Panu. I ta moc zniszczy królestwa tego świata, a następnie będzie wzrastała jako królestwo, które napełni całą ziemię. Częścią tego królestwa będzie klasa Kościoła, klasa, która została przeznaczona do tego dzieła bardzo dawno temu. To nie jest dzieło dzisiejsze, to nie jest to, że klasa Kościoła do tego dzieła została wyznaczona dzisiaj. Apostoł Święty Paweł w swoim liście do Efezjan w 1 rozdziale, a w 4 wersecie powiedział o klasie Kościoła, że została ona wybrana już przed założeniem świata. To nie znaczy, proszę braterstwa, że każdy z nas indywidualnie został wybrany do tego dzieła. Nie. Jako klasa Kościół został wybrany już bardzo, bardzo dawno. Apostoł Święty Paweł powiedział to w ten sposób. Jako nas wybrał w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli świętymi i nienaganionymi przed oblicznością Jego w miłości. I kiedy ta klasa zostanie skompletowana, kiedy zostanie uwielbiona i połączona ze swoją głową, wtedy nastąpi ten etap oderwania kamienia, uderzenia w nogi posągu i jego zniszczenie. Ale ktoś może powiedzieć, że przecież królestwa wspomniane przez Daniela już dawno przeminęły. Dzisiaj nie ma Babilonii, nie ma Medo-Persji. Grecja, jeżeli na nią popatrzymy, to nie ma już takiego znaczenia, jak miała wcześniej. A jednak kamień, posąg trwał cały czas. Cały czas był widoczny ten posąg w jednej całości. I to wskazuje nam, proszę braterstwa, na pewne formy władzy, jakie ten posąg symbolizuje, te poszczególne królestwa przedstawiają. I chociaż tamte królestwa już nie istnieją, to pewne formy, które zostały przez nie wypracowane, w dalszym ciągu w współczesnym świecie możemy odnaleźć. One miały jeden pogląd, że ta władza, która zostaje im dana, jest dana z nadania Bożego. I zauważmy, że dzisiaj, kiedy popatrzymy na współczesnych polityków, na współczesnych władców tego świata, to zauważmy, że oni też bardzo często lubią podkreślać swoją wiarę, bardzo często lubią podkreślać, że są ludźmi wierzącymi. Polski prezydent, kiedy składa przysięgę, to kończy słowami: tak mi dopomóż Bóg. Bardzo często jest to podkreślane, że to, co robią, jak gdyby robią z upoważnienia Pana Boga. Chciałbym, proszę braterstwa, jeszcze na chwileczkę wrócić do ostatniej części posągu. Jak już wspomnieliśmy, połączenie żelaza z gliną symbolizuje związek, który nie jest bardzo trwały, związek, który jest kruchy, związek, który może się w każdej chwili rozsypać. Przez cały wiek Ewangelii takim nietrwałym związkiem było połączenie władzy cywilnej z władzą kościelną. Jak pamiętamy z historii, Kościół nominalny przez wiek Ewangelii starał się dojść do władzy, starał się opanować cały świat. Były dwa kościoły, tak jak czytamy w przypowieści o pszenicy i konkolu, że konkol bardzo podobny do pszenicy rósł sobie razem z pszenicą na jednym polu. Tak było przez cały wiek Ewangelii. Tak jak wspomniałem, glina, która stwardnieje, jest bardzo podobna do kamienia. Tak samo jeżeli popatrzymy na konkol, o którym mówi nasz Pan, to też zauważymy, że on jest bardzo, bardzo podobny do pszenicy. Moglibyśmy powiedzieć, że jest to imitacja pszenicy, że jest to imitacja prawdziwego kościoła. Kościół nominalny przez cały wiek Ewangelii próbował założyć na ziemi królestwo, które będzie podobne do królestwa Chrystusowego. Znał proroctwa, znał pewne rzeczy, o pewnych rzeczach wiedział i starał się to wprowadzić swoje życie. Ale to nie Kościół, nawet ten nominalny, nie był inspiratorem takich myśli. Tak naprawdę przez cały wiek Ewangelii było to działanie szatana. Szatana, który miał pragnienie, aby objąć władzę nad całym światem, aby jego władza nad człowiekiem trwała jak najdłużej. On chciał to sprawić, przejmując w pełni władzę nad upadłym człowiekiem. Szatan znał częściowo plan Boży i wiedział, że jego władza jest ograniczona i że nadejdzie kiedyś taki czas, kiedy ta władza zostanie mu odebrana i zostanie przekazana w ręce Chrystusa. Kiedy nasz Pan przyszedł po raz pierwszy na ziemię, szatan próbował mu narzucić swoją wolę i chciał wykorzystać Jezusa do realizacji swojego planu. To, co miał zamierzone, to, co sobie umyślił. Kiedy nasz Pan przyjął chrzest, jak pamiętamy, udaje się na pustynię, na której przebywa przez 40 dni. Ten stan przebywania na pustyni szatan wykorzystał do kuszenia naszego Pana. I w trzecim kuszeniu szatan zabiera naszego Pana na wysoką górę. Góra przedstawia królestwa, pokazuje, że pokazał mu świat z bardzo wielkiej wysokości. Ewangelista święty Mateusz w 4 rozdziale, a 8 i 9 wersecie zapisał te słowa w ten sposób. Wziął go za się diabeł na górę bardzo wysoką i pokazał mu wszystkie królestwa świata i sławę ich. Pokazał, ale nie pokazał mu tylko po to, że Pan Jezus sobie na to popatrzył, aby pooglądał. Szatan dał mu propozycję i powiedział tak. To wszystko dam tobie, jeśli upadłszy, pokłonisz mi się. A więc oddaj mi pokłon, pokaż, że ja jestem władcą, że ty jesteś moim sługą, a ja w zamian tobie dam to wszystko. Nasz Pan wiedział, tak jak szatan, że w przyszłości obejmie władzę nad tymi królestwami. Ale nasz Pan wiedział, że to się stanie pod jednym warunkiem, że zachowa wierność Panu Bogu. Szatan też to wiedział i miał świadomość, że wtedy, kiedy Jezus obejmie władzę nad światem, jego władza szatana nad tymi królestwami automatycznie się skończy. W rzeczywistości jego propozycja dla naszego Pana wyglądała tak. Choć wspólnymi siłami podniesiemy ten świat z upadku, ty będziesz miał władzę nad wszystkimi królestwami, a ja będę panował nad tobą. Zauważmy, że odpowiedź naszego Pana była jednoznaczna. Nie zgodził się na takie warunki, jakie mu zaproponował szatan. Powiedział wręcz idź precz, ja w żaden sposób nie będę z tobą współpracował. W żaden sposób nie będę czynił nic, aby ten świat stał się lepszym, ale w którym ty będziesz miał władzę. Pan Jezus wiedział, że droga do doprowadzenia człowieka do doskonałości jest zupełnie inna. Ale ta myśl, która została przedstawiona naszemu Panu, można powiedzieć, w głowie szatana jak gdyby pozostała. On nie ustawał w swoich działaniach. Zauważmy, że apostołowie, apostoł Jan, apostoł Paweł, kiedy byli na ziemi w ostatnich chwilach swojego życia, kiedy pisali listy do wiernych, przestrzegali ich przed złym duchem, przestrzegali ich przed antychrystem. Apostoł Jan mówi, aby się wystrzegać. Apostoł Paweł mówi, że ten duch być może niedługo zapanuje. Oni wiedzieli, co się może stać, wiedzieli, w jaki sposób szatan może próbować wejść do prawdziwego kościoła. I wiele było sposobów na sfałszowanie tego, co się miało dziać. Kiedy apostołowie umierają, kiedy odchodzą z pola, z pracy, wtedy nieprzyjaciel zaczyna działać. Zaczyna wprowadzać swoje rządy pośród wierzących, zaczyna wprowadzać swoje myśli, swoje nauki, zaczyna realizować swój plan. Jednym z tych planów było zaprowadzenie królestwa na ziemi, którym ludziom będzie się żyło dobrze, którym ludziom będzie się żyło wspaniale. Tutaj możemy powiedzieć, że następuje połączenie władzy cywilnej i tak zwanej kościelnej, która na ziemi próbuje utworzyć królestwo na wzór, który został przepowiedziany przez proroków Królestwa Chrystusowego. I patrząc na historię świata, na historię w ciągu wieku Ewangelii, zauważymy, że co jakiś czas w tej historii pojawiają się królowie, którzy chcą podbić cały świat, którzy tą krainę, nad którą zapanują, chcą uczynić tak zwanym państwem wiecznego szczęścia, w którym ludziom będzie się żyło bardzo dobrze. Ale to wszystko jest zamierzone w jednym kierunku. Te działania są po to, aby ludzkość odwróciła się od Boga, po to, aby ludzkość miała poczucie szczęścia i nie pragnęła tego szczęścia, które chce im dać Pan Bóg. Ale możemy powiedzieć, że to szczęście ludzkie jest ono kruche jak glina, która została użyta do stworzenia tego posągu. Dzisiaj przez braterstwa, kiedy patrzymy na dzisiejszy świat, to widzimy, że władza kościelna nie ma już takiego wpływu na ludzi, jak miała kiedyś. Jak pamiętamy, znowu, że odwołam się do historii, kiedyś papież potrafił odwołać króla, potrafił króla mianować, a dzisiaj tak naprawdę, kiedy patrzymy na to, co się dzieje na świecie, może ja, dlatego że żyjemy bardziej na zachodzie, więcej patrzymy na Kościół katolicki, wy patrzycie może na prawosławie, ale myślę, że pewne cechy są bardzo, bardzo podobne, że dzisiaj tak naprawdę władza cywilna z Kościołem nie liczy się wcale, że tak naprawdę to dzisiaj Kościół stara się zabiegać o względny w tej władzy, po to, ten Kościół nominalny, po to, aby coś w ogóle powiedzieć, czy powiedzieć swoje zdanie. W posągu widzimy, że znajdowało się tam 10 palców. Te 10 palców, jak i 9 rogów czwartej bestii wskazują nam na europejskie królestwa, które wytworzyły się po upadku Cesarstwa Rzymskiego. I kiedy, proszę braterstwa, popatrzymy już teraz może na mniejszy obszar, nie na cały świat, ale na historię Europy, to zauważymy, że w tych królestwach pojawiają się królowie, którzy chcą co jakiś czas złączyć je w jeden organizm. Tak jak powiedziałem wcześniej, chcą utworzyć takie krainy wiecznej szczęśliwości. Bardzo wcześnie już próbował coś takiego uczynić Karol Wielki, później próbował to uczynić Napoleon, a także i w czasach nam, takich może bardziej współczesnych, próbowali to uczynić i Hitler, który chciał założyć tysiącletnią Rzeszę, i także państwa komunistyczne, które także narzucały swoją władzę, także taką krainę chciały zrobić. I dzisiaj, proszę braterstwa, kiedy popatrzymy na Europę, znowuż możemy zauważyć, że jest to jak gdyby kolejna próba połączenia jej w jeden organizm. Dzisiaj nie czyni się tego tak jak dawniej, za pomocą oręży, za pomocą wojen, ale czyni się to za pomocą traktatów, różnego rodzaju umów. I dzisiaj, kiedy patrzymy z boku, niektórzy patrząc na to z boku, może mi się wydawać, że jest to twór bardzo stabilny, że jest to znowuż taka pełnia szczęścia, pełnia dobrobytu, do której ludzkość dąży. Ja pamiętam, bo nie jestem starym człowiekiem, dzień, kiedy Polska przystępowała do Unii, jakie były rozbudzone nadzieje pośród ludzi, że będzie wam się żyło lepiej, że będzie wam znacznie lepiej niż było kiedyś. Widzę dzisiaj rozczarowanie tych ludzi, ale wiem też, że są ludzie, którzy patrząc z boku, znowuż patrzą na te kraje, jako na kraje pełne dobrobytu, pełne szczęścia. Kiedy, proszę braterstwa, przyjrzymy się temu wszystkiemu bliżej, to znowuż możemy powiedzieć, że tak jak pisał prorok Daniel, jest to połączenie żelaza z gliną, że są to związki nietrwałe, związki, które tak naprawdę w bardzo szybkim czasie przy bardzo niewielkich problemach się rozpadają. Prorok powiedział, że to połączenie żelaza z gliną symbolizuje spokrewnienie się pomiędzy sobą ludzi. I tak naprawdę dzisiejsze idee Unii Europejskiej są bardzo piękne. One mówią o jedności, mówią o tym, że wszyscy są, mają jednakowe prawa, że wszyscy jesteśmy tacy sami. Ale kiedy nie tak dawno Unię Europejską opanował kryzys, który dotknął Grecję, który dotknął Hiszpanię czy Włochy, to okazało się, że już tej jedności nie ma, że kraje bogatsze zadawały sobie pytanie, dlaczego my mamy pomagać tym biedniejszym. I znowu, proszę braterstwo, możemy powiedzieć, że jest to pewna namiastka Królestwa Chrystusowego, które szatan chce utworzyć na świecie, że jest to ta glina, która stanowi tylko imitację. Wiemy na podstawie Słowa Bożego, że dzisiaj na świecie tak naprawdę nie da się utworzyć doskonałego królestwa. Doskonałego królestwa, w którym ludzie będą szczęśliwi, że ludzie nie są w stanie do takiego stanu doprowadzić, aby na świecie panowała doskonała i sprawiedliwa władza. Dzisiaj świat jest połączony różnymi więzami i widzimy, że utrącenie, tak jak w dominie, czasami tego jednego klocka powoduje efekt lawinowy, że jeżeli jedno państwo zaczyna się wahać, czy ma kłopoty, te wszystkie kłopoty są przenoszone na inne państwa. Dla nas, proszę braterstwa, wielką i wspaniałą nadzieją są słowa zapisane w 34 i 35 wersecie drugiego rozdziału proroctwa Daniela. Prorok Daniel zobaczył coś pięknego. Zobaczył kamień, który nie bywał, a przepraszam, muszę też, który nie bywał w ręku. Kamień, który uderzył w nogi jego żelazne, gliniane i skruszył je. Wtedy się skruszyło żelazo, skruszyła się glina, skruszyła się miedź, srebro, złoto. I to wszystko zostało rozwiane jako plewy na bojowisku w lecie i rozniósł to wiatr, tak iż na żadnym miejscu ich nie znaleziono. To jest bardzo piękna nadzieja, którą my się cieszymy, którą mamy świadomość, że ona niedługo się wypełni. Kiedy skruszy się żelazo, glina, miedź, srebro, złoto, przyjdzie wiatr. Wiatr, tak jak było wspomniane w poprzednim wykładzie, wielkiego ucisku, który to wszystko rozniesie, który sprawi, że te systemy, do których dzisiaj dążą ludzie, w których pokładają ludzie swoją nadzieję, przestaną istnieć nie tylko fizycznie, ale przestaną także istnieć w umysłach ludzkich. Chciałbym, proszę braterstwa, może zwrócić wam uwagę na jeszcze jedną rzecz, na cztery metale, które tutaj występują. Wiem, że dużo spośród braterstwa, także z Ukrainy, było w tym roku na konwencji w Budziarzach. Być może pamiętacie wykład brata Edwarda Pietrzyka, który mówił o zburzeniu Jerycha. Ja nie będę tego wykładu tutaj streszczał. Kto pamięta, to wie, o czym mowa, a kto nie wie, to myślę, że może posłuchać tego wykładu w internecie. Brat Edward wspomniał tam wtedy także o tych czterech metalach, o których mówiłem ja, czyli o żelazie, miedzi, srebrze i złocie. I zadał pytanie, na które myślę, że może już niektórzy znają odpowiedź, co te rzeczy symbolizują. I myślę, proszę braterstwa, że warto sobie przypomnieć tamtą historię, warto ją porównać z historią tą, która została opisana przez proroka Daniela. Te rzeczy, które dzisiaj przywłaszcza sobie świat, bo tak naprawdę, jak wiemy, złoto przedstawia boską naturę. Dzisiaj to, że władze, wszelkie władze i wcześniej i dzisiaj mają tę świadomość, czy starają się mówić, że są z nadania boskiego, wskazują na to, że oni sobie te rzeczy przywłaszczają. Przywłaszczają sobie srebro, które przedstawia prawdę, przedstawiają sobie miedź, która przedstawia doskonałość, chcą jak gdyby pokazać, że każda władza jest władzą najlepszą. I żelazo, które symbolizuje władzę, którą oni mają, a którą tak naprawdę w niedługim czasie utracą. Kamień, który ma uderzyć, który ma to wszystko skruszyć, kiedy te wszystkie rzeczy przeminą, kiedy te wszystkie rzeczy zostaną rozniesione przez wiatr, ten kamień stanie się wielkim, wspaniałym królestwem, które napełni całą ziemię. Na podstawie słów apostoła świętego Pawła z listu do Rzymian mamy przekonanie, że dzisiejszy świat mniej lub bardziej świadomie tego oczekuje. Ludzie oczekują tego przyszłego królestwa, pragną tego królestwa, chociaż tak naprawdę jego nie rozumieją. My mamy przekonanie, że ten czas, o którym pisze prorok Daniel, jest czasem coraz bliższym. Czekamy na uderzenie kamienia, czekamy na skompletowanie Kościoła i jego uwielbienie. Czekamy, aż zostanie zniszczony i upadnie porządek tego świata. Czekamy na ustanowienie tego prawdziwego królestwa, królestwa Chrystusowego, które już nie będzie imitacją, tak jak to przedstawia glina, ale będzie tym prawdziwym kamieniem, kamieniem, które będzie na całej ziemi, który na całą ziemię zapanuje. I tak jak powiedział prorok Daniel, za dni tych królów zbudzi Bóg niebieski królestwo, które na wieki zepsute nie będzie, a królestwo to na inszy naród nie spadnie, ale ono połamie i koniec uczyni tym wszystkim królestwom, a samo stać będzie na wieki. I udziału w tym królestwie braterstwu życzę, jak i sam pragnę. Amen.